podzielę się trochę słowem z listu Jana. Zresztą w ogóle bardzo lubię też Jana, czy Ewangelię Jana, czy listy. Oczywiście też Księga Apokalipsy, tak? Trudniejsza, ale wartościowa. To może się pomodlę. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoją dobroć i Twoją łaskę. Dziękuję Ci za to, że jako Twoje dzieci, jako Twoi synowie i córki mamy przystęp przed Twój tron miłosierdzia, łaski, aby mieć z Tobą społeczność z Bogiem żywym i prawdziwym. Dziękujemy Ci za tą więź, którą dałeś nam przez dzieło Twego Syna Jezusa Chrystusa, wieczną więź przez przymierze, które zawarłeś przez Twego Syna Jezusa, aby darzyć nas wieczną więzią, wieczną społecznością. Dziękujemy Ci, Panie, że Boże nasz, za to, że możemy wzrastać w poznawaniu Ciebie, w rozwijaniu relacji, więzi, społeczności z Tobą. Ucz nas tego, Ojcze, przez Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Amen. I tak może przeczytałem troszkę ze 4 wersety z pierwszego rozdziału i później zacznę czytać drugi rozdział do wersetu 17. I tym się chcę z wami podzielić. Tak, oczywiście pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Także pierwsze 4 wersety i później zacznę czytać z drugiego rozdziału do 17. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został, widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazań jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście, a jednak nowe przykazanie podaję wam. To, które jest prawdziwe, w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal? Kto miłuje brata swego, światłość mieszka w nim i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Amen. Jan tutaj, kiedy zaczyna pisać, oczywiście listy, Ewangelię, w ogóle no Biblia jest dla ludzi wierzących, zacznijmy od tego. Czasami ludzie chcą widzieć jakiś podział do wierzących, do niewierzących. I Jan zaczyna tak, co było na początku i co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy i patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota. On tu mówi oczywiście o osobie Jezusa Chrystusa, nazywa go Słowem żywota. Też tłumaczone jako żywot, czy albo jako żywot wieczny tutaj. Te stwierdzenie żywot, tak? Czyli chodzi o po prostu boski rodzaj życia, wiecznego życia, nieśmiertelnego życia. I tutaj mówi on o tym, że Jezus jest tym słowem, boskim słowem, słowem życia, żywota. On jest tą nieśmiertelnością. On jest tym wiekuistym. I on tutaj, Jan też mówi o Jezusie, że myśmy to, co wam mówimy, czyli ta opowieść o Słowie życia, o Jezusie, ona tak naprawdę już była objawiana na samym początku ludziom, patriarchom, prorokom i tak dalej. Wiemy o tym, że powiedzmy te wszystkie obrazy Boga, te wszystkie historie biblijne, one też wskazują nam na Chrystusa. I znajomość tego słowa życia dla Jana była też tą znajomością, tą, która była dana Żydom poprzez Biblię, poprzez Słowo Boże, tak? Ale również poprzez to, co przyszedł Jezus z nową nauką. Poszerzył też rozumienie nauki o Bogu, tak? Dał koncepcję Boga Ojca i Bożego Syna. Co było też jakby swego rodzaju dla Żydów też takim pewnym wyzwaniem. Jak to? Bóg ma syna. Syna jedynego, jednorodzonego. Wiem, że sam Jan, kiedy pisze o Jezusie, to on nazywa go Bogiem, nazywa go Słowem, które było Bogiem. Później mówi o tym, że jednorodzony albo jedyny syn, który jest na łonie Ojca, objawił Boga, tak? Jedyny syn. No ale przecież Bóg ma wielu synów. My też jesteśmy synami, dziećmi Bożymi. Aniołowie też byli nazywani synami Bożymi. Ale jednak Jezus był jedynym synem Bożym swego rodzaju. Amen. Innym niż patriarchowie, niż prorocy, innym niż aniołowie, którzy też byli nazywani synami Bożymi. Ale jednak Jezus był jedynym synem Bożym, i który był na łonie Ojca, czyli był w bliskości z Ojcem, był w Jego chwale, był niemalże przy Jego piersi, można tak powiedzieć, na łonie, tak blisko, że On znał tego Ojca i On Go objawił poprzez co? Poprzez swoją naukę, poprzez swoje czyny, poprzez swoje zachowanie On objawiał Ojca tu na ziemi. Jezus powiedział, że wszystko to, co ja mówię, to, co ja czynię, to Ojciec przeze mnie, to Ojciec. Czyli kiedy Jezus był tu na ziemi, On wyrażał charakter Boga Ojca, On wyrażał charakter Boży. On wyrażał samego Boga i On jest również samym Bogiem. Ale w swoim rodzaju jest również Synem Bożym, jedynakiem, jedynym. Po zmartwychwstaniu się to zmienia, bo już nie jest jedynym, ale jest pierworodnym, czyli pierwszy z wielu synów. Ponieważ my, jako dzieci Boże, ponieważ jesteśmy narodzeni na nowo, ponieważ pokutowaliśmy, słyszeliśmy Ewangelię, staliśmy się dziećmi Bożymi, Boży posiew jest w nas i pewnego dnia dostąpimy uwielbionych ciał. Amen. Dzisiaj dziećmi Bożymi jesteśmy, Jan pisze, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy? Kiedy Jezus powtórnie przyjdzie, zmartwychwstaniemy, to zobaczymy pełnię tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, synami Bożymi. I dzisiaj jeszcze doświadczamy pewną znikomość i słabość, i grzeszność, i słabość ciała, i wpływ tego świata. I jeszcze zmagamy się z wieloma rzeczami. Nie mamy takiego pełnego zwycięstwa, jakie demonstrował Jezus Chrystus, ponieważ On był w pełni Synem Bożym i był w pełni człowiekiem, bez grzechu. Ale niemniej jednak weszliśmy na drogę światłości. Weszliśmy na drogę światłości w poznawaniu Boga, w poznawaniu Jego woli i bycia Mu posłusznym. I do tego nas wyposażył Jezus Chrystus. I tutaj dalej czytamy, Jan pisze o czterech, tak, kilku rodzajach społeczności, tak? O społeczności z sobą wzajemnie, czyli z ludźmi wierzącymi, o społeczności z Ojcem i Synem. I kiedy on tutaj wymienia te trzy społeczności, czyli z sobą wzajemnie, czyli z braćmi, siostrami, z Kościołem, z Ojcem i Synem, i on to później tak zakończa w czwartym wersecie, i to piszę do was, aby radość nasza była pełna. Czy on pokazuje ważność społeczności, że my mamy teraz z sobą społeczność jako dzieci Boże, jako ludzie wierzący, czciciele Boga jedynego, czciciele Boga Ojca i Syna. I on mówi, i teraz mówi o tym, że my mamy tą społeczność, społeczność. I to jest to zwiastowanie, że jako dzieci Boże jesteśmy powołani do społeczności, do relacji, do więzi, do uczestniczenia w tworzeniu więzi, do relacji, do uczenia się bycia w więzi, w relacji. To jest bardzo ważne, ponieważ jakby ta relacja, ta więź jest taką podstawą do rodziny, jest podstawą w ogóle do poznawania siebie, do rozumienia siebie, do jakby, no, w relacji uczymy się, tak? Być ze sobą, szanować siebie. No też wiadomo, występują i różne trudne rzeczy, i konflikty, i nieporozumienia, ale w tej całej relacji z sobą, tak w życiu, tak? Staramy się zachować tą więź, te uczestnictwo ze sobą, tak? Aby tworzyć jakiś, po prostu jakąś taką zdrową relację, zdrową więź między sobą. I tego się musimy uczyć. Całe życie tak naprawdę musimy uczyć się siebie, innych. Siebie też musimy poznawać, tak? Czasami myślimy, o, ja siebie znam, ale czasami zachowujemy się tak, że w jakichś nieokreślonych sytuacjach, niespodziewanych, okazuje się, że zrobiłeś coś takiego, co jakby po sobie byś się nie spodziewał. Tak. Czyli doszedłeś do takiego momentu, że mimo to, że siebie znałeś, to jednak w takiej sytuacji, jak ja głupi, czemu się tak zachowałem? I poznajesz wtedy coś ze swojego charakteru, coś z siebie, co tobie się wydawało, że no co, jak co, ale ja to tak, ja bym tak nigdy nie postąpił, ale niestety jesteś konfrontowany z życiem, no i okazuje się, że jednak tak postąpiłeś. I co wtedy? No i co wtedy? No uczysz się siebie, pracujesz nad sobą, tak? Chcesz to zmienić, albo usprawiedliwić, a jakkolwiek cały czas jakby idziesz w kierunku poznawania innych, poznawania siebie i jakby regulowania no, tych rzeczy, które w jakiś sposób mogą nas ograniczyć czy zburzyć tą właściwą więź. I Jan tutaj pisze o tej właśnie więzi, o tej społeczności, że ona jest tak niezwykle ważna i wartościowa i jest taką kwintesencją życia dającą radość. Dlaczego? Bo źle człowiekowi jest być samemu. Człowiek nie jest stworzony przez Boga, by po prostu był sam albo był człowiekiem zależnym od, wiecie, od rzeczy takich materialnych, od rzeczy, powiedzmy, które są potrzebne w naszym życiu. Musimy jeść, musimy się ubrać i tak dalej. To wszystko jest ważne. Ale jeżeli nasze życie koncentruje się na tej prozie życia, na tym, co jest potrzebne do życia, no musimy zjeść, musimy się ubrać i tak dalej. Jeżeli będziemy się koncentrować na tych rzeczach tylko takich przyziemnych, a nie rozwiniemy tej relacji, więzi ze sobą jako ludzie, z Bogiem, to po prostu nasze człowieczeństwo coś traci. Niedobrze być człowiekowi samemu. On musi tworzyć więź, relacje. On musi wzrastać w społeczności. I kiedy my wzrastamy w tej społeczności, tak, ta pierwsza społeczność w ogrodzie Eden, człowieka z Bogiem, później człowieka z żoną, to jest uczenie się. Uczenie się tej więzi, tej relacji. Cały czas jakby jest ta droga uczenia się. Uczenia się swoich słabości, uczenia się też swoich jakby tych pozytywnych rzeczy, negatywnych, z szacunku do siebie, dbania o siebie i tak dalej, i tak dalej. Dużo rzeczy jest uczenia się w relacji. I to jest jakby życiem dla nas, dla ludzi, że życie nie jest, wiecie, tylko koncentrowanie się na tej prozie życia, na tej materii, nie? Tylko, że życie jest więzią, jest relacją. Dlaczego tak ważna jest więź, relacja? Bo no, taka prosta sprawa. No, jest mężczyzna, jest kobieta, tak? Jeżeli jest właściwa więź, też jest owoc tej więzi, jest potomstwo, tak? Oczywiście mogą być złe, skrajne sytuacje, ale tak normalnie jest owoc więzi, jest potomstwo, jest życie. Amen. Dlatego tak ważne jest właśnie rozwijanie tej więzi, aby też była kontynuacja życia. I my jesteśmy powołani do społeczności z Bogiem Ojcem, z Bożym Synem i z sobą wzajemnie. I oczywiście jest jeszcze społeczność z Duchem Świętym, ale to, że my mamy społeczność z Bogiem Ojcem i z Bożym Synem, się to dzieje nie inaczej, jak przez Ducha Świętego. Amen? Amen? Ponieważ Bóg Ojciec i Bóg Syn są w niebie. Ale przez Ducha Świętego jest nam objawiany Ojciec i Syn. Amen? Zgodzimy się z tym. Czyli poprzez społeczność z Duchem Świętym tak naprawdę uczymy się mieć tą więź, relację z Bogiem, poznawać Boga Ojca i Bożego Syna, jaki On jest, co lubi, czego nie lubi i tak dalej. Po prostu tego się uczymy poprzez społeczność z Duchem Świętym. I również uczymy się tej społeczności z sobą, tak? Aby siebie kochać, aby siebie miłować, aby rozwijać właściwe relacje. Potem Jan w tym drugim rozdziale, on mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Czy jakby przeciwieństwem więzi jest grzech? Co to jest grzech? Różne interpretacje. No, słowo grzech też jest w tym hebrajskim znaczeniu, ma też takie znaczenie chybić celu. To było takie coś jak tarcza i tam trafienie chyba w oko woły, to było chybić celu. Albo nieprawość, bezprawie, chybić celu. Czyli grzech to jest chybieniem celu w stosunku do czego albo do kogo? W relacji do Boga, w relacji do bliźniego. Czyli popełnianie błędów w stosunku do Boga, do bliźniego. To jest grzech. Jest w stosunku do kogoś, nie do czegoś. Nie do, wiecie, nie do pieniędzy. Rozumiecie? Nie do jedzenia, ale do kogoś. Jest błąd. W relacji, w stosunku do Boga, w stosunku do bliźniego. Czyli przeciwieństwem też tej właściwej więzi jest grzech. W stosunku do kogo? Do siebie wzajemnie i do Boga, tak? Po prostu my musimy się uczyć, jak nawiązywać relacje, jak nawiązywać więź, aby nie popełniać błędów. Amen? Aby po prostu nie być dla kogoś zgorszeniem, aby kogoś nie obrażać i tak dalej, i tak dalej. Musimy się tego uczyć. Amen? Tak jak się musimy uczyć jeździć na rowerze. Czy od razu ci się nauczyli? Także trzeba się uczyć, tak? Aby nie popełniać błędów w relacji z Bogiem i w relacji z człowiekiem. Czyli jest nauka. I dalej tutaj Jan pisze, ale jeśli byśmy zgrzeszyli, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. Czyli założeniem Jana jest takie, że jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie powinniśmy grzeszyć. Nie popełniać tego błędu, nie chybiać celu w relacji w stosunku do innego, nie popełniać błędów w relacji. Ale jeśli już do tego dojdzie, to co mamy? Co mamy? Mamy orędownika, mamy arcykapłana, mamy tego, który jest po naszej stronie, Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Amen? Czyli jeżeli już popełnię ten błąd w stosunku do Boga, czy w stosunku do mojego brata, czy siostry, to muszę przyjść do Boga, muszę przyjść do Chrystusa, aby ten błąd, aby ten grzech został oczyszczony, aby mógł znowu wejść na drogę właściwej relacji z tą osobą, wobec której popełniłem błąd, wobec której popełniłem grzech. Amen? Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ grzech oddziela nas od relacji. Błąd po prostu psuje nasze relacje. Amen? Dlatego ważną rzeczą jest oczyścić swoje relacje przed sobą wzajemnie, bo jeśli ja zgrzeszę przeciwko Bogu, idę do Boga go przepraszam, ale jeśli zgrzeszę przeciwko bliźniemu, to idę i do bliźniego i do Boga. Amen? Dlaczego muszę iść do Boga? Bo On ma moc oczyścić moją relację. Amen? Dlatego muszę też przyjść do Boga. Nie wystarczy tylko przyjść do bliźniego, wobec którego zgrzeszyłem, ale muszę przyjść do Boga po oczyszczenie mego serca. Do oczyszczenia mojej relacji. Amen? Mego serca i tej relacji. Bo tylko Bóg jest w stanie oczyścić moje serce i relacje. Amen? Także to musimy zrozumieć. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, bo narodziliśmy się z Boga, to musimy wiedzieć, że wolą Boga jest, abyśmy nie grzeszyli. Że wolą Boga jest to, że jeżeli już popełnimy błąd, jeżeli popełnimy grzech w stosunku do Boga czy do bliźniego, to powinniśmy to uregulować. Powinniśmy oczyścić swoje serca i swoją relację. I to Bóg czyni przez Chrystusa Jezusa. Amen? Amen. Prosta sprawa. Idziemy dalej. I Jan dalej mówi o tym, o przykazaniach Jego. Jakie to są przykazania Jego? Nie? Najczęściej mówimy, kochać Boga i bliźniego, tak? Wierzyć w Jezusa. Amen. To jest też przykazanie, ale wcześniej to nie jest przykazanie, dzieci moje, nie grzeszcie. Czy to jest przykazanie? Jest przykazanie, ale najczęściej jako chrześcijanie, to na czym się skupiamy? Ja mam kochać Boga i bliźniego i wierzyć w Jezusa. Tak, to jest przykazanie. Ale wcześniej Jan pisał, dzieci moje, nie grzeszcie. Jest to przykazanie? Jest. Jest wiele przykazań. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy powołani, by kochać Boga, tak? By kochać bliźniego, ale jeżeli chcemy to osiągnąć, to najpierw nie grzeszcie. No tak czy nie? No najpierw. Ale jeżeli zgrzeszysz, oczyść tą relację. Czyli wszystko zaczyna się od prawości, zauważcie. Tak? Jeżeli ja chcę kochać Boga czy bliźniego, ja muszę mieć czyste serce. Amen? Dlatego pierwsza rzecz, co powinienem pilnować, to stanu mego serca. Czy grzeszę wobec Boga, popełniam błąd wobec Boga, czy i wobec bliźniego. Amen? Najpierw tego pilnuję, a później z tej pozycji, czystego serca, mogę kochać Boga i bliźniego. Amen? Tak? Czy jest możliwe żyć w grzechu i kochać Boga i bliźniego? I nie jest to możliwe. Bo społeczność z Bogiem można mieć tylko błogosławieni czystego serca. Oni oglądać Boga będą. Amen. Dopiero wtedy, kiedy mam czyste serce przed Bogiem, bo znam drogę oczyszczenia, drogę usprawiedliwienia, drogę oczyszczenia relacji z Bogiem i z bliźnim, bo znam tą drogę, bo znam tą zasadę, w jaki sposób mogę ją oczyścić, swoje relacje. Dopiero wtedy mogę dopiero mieć, budować właściwą więź z Bogiem i z ludźmi. Amen. Jeżeli trwam w grzechu, po prostu nie jestem w stanie mieć społeczność ze Słowem Bożym. No, mogę sobie czytać Biblię, mogę znać na pamięć, rozumiecie? Ale nie mogę mieć uczestnictwa w doświadczaniu prawdy Bożego Słowa w swoim życiu. Rozumiecie, o czym ja mówię? Znać Biblię to są, a żyć Słowem Bożym to są dwie różne rzeczy. I jeżeli ja znam drogę pojednania z Bogiem, ja znam drogę pojednania z ludźmi i stosuję to w życiu, to wtedy znajomość Bożego Słowa sprawia we mnie, że to Słowo może żyć we mnie. To znaczy, że ja mogę być uczestnikiem, że Boże Słowo jest życiem w moim życiu, że ja doświadczam prawdy Bożego Słowa. Amen? Że ja nie tylko je znam intelektualnie, ale ja po prostu żyję tym Słowem. Doświadczam to Słowo. Rozumiecie? Ale najpierw zaczyna się to od czego? Od rozumienia prawdy, że jako dziecko Boże unikam tego błędu w stosunku do Boga, w stosunku do ludzi. A jeżeli już go popełniłem, to co robię? To czyszczam się. Amen. I dopiero z tej pozycji mogę być uczestnikiem prawdy Bożego Słowa. Amen. Dopiero z tej pozycji. Dobrze. Dalej czytamy. I on mówi tutaj, Jan, o tym nowym przykazaniu, które pisze, które jest, on pisze tak tu. Siódmy werset z drugiego rozdziału. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. Tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Czyli tym słowem, tym przykazaniem jest to słowo, które mówiłem. Czyli to wszystko to, co czytamy o społeczności z Bogiem, o społeczności ze sobą wzajemnie, ale jeżeli chcemy osiągnąć tą społeczność, to musimy najpierw rozprawić się z grzechem. Amen? I to jest ta nauka. I te nowe przykazanie, one mówi tak, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwie już świeci. Czyli prawdziwe ta nauka Boża, ona pokazuje to, bo światłość jest synonimem czego? Mądrości, miłości, przebaczenia, Boga, tak? Ciemność jest synonimem czego? Przeciwieństwem Boga, tak? Złość, nienawiść, tak? Zły, diabeł, jakby się to nazywali, ale też i te złe relacje. Czyli tu jest powiedziane, że te nowe przykazanie uzdatnia nas do tego, że my wchodzimy w coraz większą światłość, a ciemność ustępuje. To znaczy wchodzimy w tą światłość, a tą światłością oczywiście jest też Bóg, Jego zasady, Jego królestwa. Kiedy my w to wchodzimy, to ta ciemność, która jest na świecie, wokół nas i też w starej grzesznej naturze naszej, bo jeszcze jesteśmy uczestnikami starej grzesznej natury, ustępuje. Ustępuje. Pewnego dnia całkiem ustąpi, kiedy nastąpi zmartwychwstanie. Amen. Ale dzisiaj to ona tak jakby, ta natura grzechu w nas, czy powiedzmy świat, który też jesteśmy pod wpływem Jego, i kiedy podążamy za Bogiem, kiedy oczyszczamy się, kiedy chcemy być posłuszni Jemu, tak, to widzimy, że Bóg uzdalnia nas do tego, żeby ta ciemność nie była dla nas takim, pokuszeniem, nie była dla nas pożywką, tylko żeby raczej i światłość w nas powstawała, tak? Raczej Chrystus nas jaśniał, amen, niż stary człowiek. I to jest ciągły proces. I dalej tutaj Jan mówi, pokazuje w kontekście relacji światłość i ciemność. Mówi, kto nienawidzi brata swego, w ciemności jest. Czyli nienawiść jest ciemnością, jest przeciwieństwem miłości. Amen. Nienawidzić, co to znaczy nie cierpieć? Przyszedł Zibi w mysce. Już go nie cierpię za to. I to się wydaje, że to wiecie, to jest takie, mam prawo do swoich opinii, tak? Bo nie lubię kogoś w mydce. Bo nie lubię kogoś tam, jak się ubiera tak czy owak. Tak. I myślę, że te postawy naszego serca w stosunku do brata, do siostry, ja tam Zibi, ty wiesz o czym ja mówię, ja ciebie nie obrażam, także rozumiem. tylko podaję wam przykład, że to już jest nienawiść. Nie dlatego, że ja, wiecie, chcę zabić Zibiego, to już jest już taka skrajna nienawiść, tak? Ale to, że go nie cierpię, bo ma myckę. Rozumiecie? I co myślicie, że jako chrześcijanie nie mamy czasami takich postaw w sercu? Nie cierpimy kogoś za to, jak wygląda. A może się źle ubiera. No i co zrobisz z tym? No masz prawo do swoich, do swoich poglądów. I swoich uczuć. Do rzeczy mogę mieć nienawiść, do grzechu mogę mieć nienawiść, tak? Nie cierpieć, ale do Boga albo do człowieka to już jest grzech. Tak czy nie? Także możemy nienawidzić złego, mortadeli, szpinaku, fast foodów, okej. Ale nienawidzić człowieka czy Boga, nie cierpieć go z powodu tego, kim jest, albo jak wygląda, to jest grzech. Tak czy nie? I Słowo Boże mówi, że taki człowiek, który nienawidzi brata, to on nie może Boga kochać. A wystarczy jednego człowieka nienawidzisz. Jednego. A jak są ludzie, co nie cierpią miliony, bo ktoś jest Żydem, albo ktoś jest Murzynem, albo ktoś jest Rumunem, ale oni są wierzący, niepraktykujący, ale on ma prawo nienawidzić Żydów, a on ma prawo nienawidzić Rumunów, Murzynów. A dalej czytamy o tym, że taki człowiek nie może kochać Boga i nie może go znać. Tak czy nie? Wystarczy jedną osobę nienawidzisz i Twoja relacja więź z Bogiem jest zerwana. Ale dobra wiadomość jest taka, że masz urzędownika u Ojca. Amen. I możesz oczyścić swoje serce i tę relację. Amen. Nie jest dobra wiadomość? Bardzo dobra wiadomość. Ale ilu ludzi to zna? Ile chce poznać tą prawdę Ewangelii? Tą mowę o krzyżu, która dla wielu jest głupstwem. Ludzie myślą, że mogą swoje serce oczyścić przez metody psychologiczne, naukę, wiedzę, rozumiecie? A to jest nieprawda. Nie możesz zmienić swego serca o znajomość edukacji jakiejś tam po prostu psychologicznej czy jakiejś tam ludzkiej, jakiejkolwiek. Nie jesteś w stanie przemienić swego serca. Możesz znać tysiące języków, możesz znać, przeczytać tysiące książek, ale serca swojego nie zmienisz, bo tylko Bóg jest w stanie je zmienić, ale na Jego drodze, na drodze odkupienia i przebaczenia, które dał nam w Chrystusie Jezusie przez Jego krew. Amen. I tylko wtedy możemy po prostu te serce swoje oczyścić i naprawić relacje z Bogiem czy z człowiekiem poprzez znajomość Ewangelii, poprzez znajomość ofiary Chrystusa i stosowanie, amen, tej ofiary w swoim życiu. Następna rzecz, o której tutaj Jan pisze, Piszę wam dzieci, gdyż co? Odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Dzisiaj wielu ludzi mówi tak, no każdy jest dzieckiem Bożym. Każdy jest dzieckiem Bożym. Ale Słowo Boże mówi, że nie każdy jest dzieckiem Bożym. Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy uwierzyli w imię Jego i Go przyjęli. Ja nawet piszę, są dzieci Boże i dzieci diabelskie. Czyli nie każdy jest dzieckiem Bożym, bo się mówi tak, no przecież Bóg stworzył człowieka. Amen? Bóg stworzył człowieka. Ale czy Biblia mówi, że wszyscy są dziećmi Bożymi? Nie. Biblia nie mówi, że wszyscy dziećmi Bożymi są, tylko dziećmi Bożymi są ci, którzy narodzili się z Boga i w tych, których Duch Boży mieszka. Amen. Oni są dziećmi Bożymi. Tylko oni. A inni, i Bóg jest rasistą, nazywa dziećmi szatana. Wow. No tak. Bóg nazywa innych, których nie ma Ducha Bożego, dziećmi złego, dziećmi szatana. Wow. W wielu kościołach ta teologia się w głowie nie mieści. No przecież wszystkich Bóg stworzył. A dlaczego nie wszyscy są dziećmi Bożymi? Ponieważ słowo prosto nam objawia, że tylko dzieci Boże to są ci, co się rodzą na nowo. I wszyscy ludzie mają w swoim sercu ciemność. Wszyscy ludzie mają ducha, który jest z tego świata. Tak, tak apostoł Paweł pisze. Ale wy nie otrzymaliście ducha, który jest z tego świata, ale ducha, który jest z Boga. Amen? Jest duch tego świata, którym jest diabeł i wszyscy ludzie są pod działaniem tego ducha, bo ponieważ ich duch ludzki jest w ciemności. I chcą czy nie chcą, podlegają jego prawom. I teraz taką dygresję wam dam. Jako dzieci Boże, będąc tutaj na ziemi, i tak podlegamy prawom. Prawom grawitacji, natury, prawom królestwa światłości i prawom królestwa ciemności. Bez względu na to, czy ty jesteś dzieckiem Bożym, czy nie jesteś dzieckiem Bożym, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, nie ma to żadnego znaczenia. Uczestnikiem tych praw każdy człowiek jest. Tak czy nie? I czasami może być tak, że są ludzie niewierzący, i będą stosować zasady Boże. Na przykład Żydzi, ortodoksyjni Żydzi. I będzie to działało w ich życiu. Dlaczego? Bo oni stosują pewne zasady, które są z Królestwa Światłości. I te pewne rzeczy działają w ich życiu. Oni nie znają Boga, oni nie są dziećmi Bożymi, ale ponieważ stosują zasady z Bożego Królestwa, te zasady dla nich działają. Amen? I tak samo może być człowiekiem niewierzącym. Ja na przykład znałem takiego człowieka, który lubił bardzo muzykę taką, wiecie, heavy metalową. I on się deklaruje, że jest ateistą. Ateista. Ale wiecie, te metale, te metaliki, te slayery, tam wiecie, tą muzyka, to uwielbienie dla szatana. I on w tym nie widzi nic złego. On przecież nie czci diabła. Ja mówię, no ale chłopie, no ale z tego, że ty nie czcisz, ale mówię, ty kurczę, wyglądasz jak ten diabeł, zachowujesz się jak ten diabeł, nie? Ale faktycznie, człowiek bardzo ciężki w charakterze. I nieważne jest to, że on w Boga nie wierzył, w diabła nie wierzy, ale w charakterze do ludzi to był paskudny diabeł z piekła rodem. Ale chciał być fajny chłopak, ale mu nie wychodziło. No bo nie znał Boga. I chcąc, nie chcąc, chodził na królestwo, do królestwa szatana, tak? Słuchając tej muzyki, po prostu, czy on wierzy, czy nie wierzy, nie ma to znaczenia, ale namaszczał się tym duchem i dlatego był taki paskudny, że z nim po prostu wytrzymać, no to ciężko było, naprawdę ciężki charakter. Kto z kim przestaje, taki się staje. No tak jest, no niestety. Nieważne, czy ty wierzysz w diabła, czy nie wierzysz, czy składasz ofiary ze zwierząt, czy z ludzi, czy z kogokolwiek, czy czegokolwiek, to nie ma znaczenia. Wchodzisz po prostu pod wpływ tego królestwa i będziesz po prostu nienawidzącym Boga i ludzi. No niestety. I nie musisz czcić diabła. Nie musisz. No, ale taki przykład wam podam z mojego życia. Jeszcze jak przed moim nawróceniem, pamiętam. Pojechałem do Lublina, bo miałem zrobić zakupy, miałem jakiś tam plan wyjazdu gdzieś tam w góry, kupić piwo, coś tam. No i pojechałem do Lublina, miałem kasę przy sobie i wiecie, i dorwała mnie cyganka, kurczę, mnie dorwała cyganka. Ja wiedziałem, że to jest lipa i że to diabeł i w ogóle nie, ale tak mnie zbajerowała, że normalnie dałem się obuć i mnie wydoiła z kasy, no. I po prostu taki byłem głupi, naiwny, już tak dla świętego spokoju, że tak się mówi, już taka była namolna, że dałem sobie tam powróżyć. No i nawet część tych rzeczy się sprawdziła, co mi wywróżyła. Ale po prostu po tym jej całej tej, wiecie, tej całej ceremonii, tej, jak ona mnie tam to wróżyła i z tej kasy obuła, nawet nie wiem jak, kurczę, ani kasy nie miałem, nie wiem. To mówię, byłem jak, wiecie, o taki o, byłem po prostu, jakby mnie ktoś walnął w łeb. Ja byłem normalnie jak naćpany. Naprawdę. No takie czary jakieś, to mówię wam, to nie była błaha rzecz. No manipulacja, no dobra manipulacja, ale mnie naprawdę obuła z kasy i tak się paskudnie czułem, jeszcze patrzę, kasy nie mam, kurczę, i już po zakupach i w ogóle i po planach. No tak było, no. Było tak autentycznie prawdziwa historia i pewne rzeczy, co mi tam wywróżyła, się stały później, rok później się stały te rzeczy. I to nie były Boże rzeczy, ale się tak stało, jak mi zapowiedziała. Powiedziała, wyjadę za granicę, poznam dziewczyny i to wszystko się spełniło. I wiecie, ja też nie wierzyłem w te rzeczy, nie? Ale dałem sobie powróżyć, żeby się ode mnie odczepiła, no. Także ostrzegam przed takimi rzeczami. Nieważne, czy ty w to wierzysz, czy nie wierzysz, te rzeczy, tak jak ma wpływ Królestwo Ciemności na ciebie, czy Królestwo Boże, czy zasady, powiedzmy, fizyki, biologii, czy tam innych rzeczy, no po prostu ma tak, działa to na ciebie, bez względu na to, czy wierzysz, czy nie wierzysz, to działa. No. Nie trzeba tego tłumaczyć. Proste? Chyba proste. No dobrze. I tutaj Jan dalej pisze, o trzech rodzajach dzieci Bożych. Właśnie. Pierwsze to przeczytaliśmy właśnie, że dzieci moje, piszę wam, aby, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. To zobaczcie, jeżeli ktoś mówi, że jest dzieckiem Bożym, a nie zna drogi przebaczenia grzechów, nie wie w jaki sposób ma odpuszczone grzechy, to se może mówić, że jest dzieckiem Bożym, że chodzi do kościoła, że był ochrzczony, że był bierzmowany, że w ogóle cuda i tak dalej. Mnie to nie przekonywuje. Każde dziecko Boże ma świadomość podstawową, w jaki sposób Bóg mu grzechy przebaczy. I tu pisze Jan do dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Kogo? Jakiego imienia? Jezusa Chrystusa. Czyli każde dziecko Boże, które zrodzone jest z Boga, ma świadectwo w swoim sercu, w swoim sumieniu, w swoim duchu, ściśle mówiąc, w jaki sposób może pojednać się z Bogiem, by mieć oczyszczone z Nim relacje i serce. Zna tą drogę. I wie, że to nie jest droga poprzez uczynki religijne, poprzez pójście do kościoła, do księdza, do konfesjonału, do pastora i tak dalej, bo wie, że nie jest to taka droga. Bo wie, że to jest droga bezpośrednio do tronu Ojca i orędownika Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. I każde dziecko Boże ma tą świadomość. Jeżeli ktoś nie ma tej świadomości, to kwestionuje to, że on w ogóle jest chrześcijaninem. To jest podstawowa świadomość każdego dziecka Bożego. Zna Ojca, poznał Go, był moment w jego życiu, słyszał Ewangelię, pokutował, był moment w jego życiu, zrozumiał, że Bóg go kocha i posłał swego Syna na ofiarę przebłagalną za jego grzechy, po to, aby pogodzić się z Bogiem Ojcem i mieć z Nim społeczność. Amen. Mieć odpuszczone grzechy. I każde dziecko Boże ma generalnie, winien mieć tą świadomość. Jeżeli jej nie ma, nie jest dzieckiem Bożym. Bo każde dziecko Boże ma Ducha Bożego, a Duch Święty składa świadectwo prawdzie, żeśmy dziećmi Bożymi. Dlaczego? Bo jesteśmy pojednani przez imię Syna Bożego. Amen. Amen. To jest bardzo proste, co za wam mówię. Jak głosicie komuś Ewangelię, to możecie ocenić, zdiagnozować stan jego ducha czy serca, zadając proste pytania. I naprawdę nieważne jest to, jak długo się modli, jak długo chodzi do kościoła, ale nie, jeżeli nie ma w nim tej świadomości, nie zna drogi oczyszczenia z grzechów, no to jakie on dziecko Boże? Dobrze, dalej. Następna grupa to są młodzieńcy. Młodzieńcy to już troszkę więcej niż dzieci, ale młodzieńcy kim są? Tu pisze tak: gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Czyli młodzieńcy to są chrześcijanie, którzy znają Słowo Boże. Nie tylko tak, wiecie, intelektualnie, ale znają. Wiedzą, co to jest Biblia. Mają doświadczenia tego Słowa. Wiedzą, jak poruszać się w sferze duchowej, jak zwyciężać złego. I co jest złe? No diabeł jest zły. Oczywiście, że diabeł jest zły. Ale złe również jest nasze ciało. Zły jest ten świat. Amen. Te nasze ludzkie, grzeszne ciało jest złe. Amen. I oni wiedzą, w jaki sposób ukrzyżować swoje ciało, w jaki sposób być wolni od wpływu tego świata, w jaki sposób być wolni od diabła. Amen. Młodzieńcy znają oręż duchowy. Amen. Oni wiedzą, jak się posługiwać. To są wojownicy. Od dziecka nie ma co wymagać, żeby umiało walczyć z cielesnością, z demonami, wiecie, ze światem. No to dziecko, to się uczy. To jeszcze możemy pewne rzeczy tolerować. Ale kiedy już jesteś już wystarczająco w wierze jakiś czas, powinieneś być młodzieńcem i powinieneś wiedzieć, w jaki sposób poskromić swoją ludzką naturę, w jaki sposób poskromić demony nad swoim życiem, w jaki sposób poskromić wpływ tego świata. Jeżeli jesteś już chrześcijaninem jakiś dłuższy czas, to powinieneś dojrzewać i być młodzieńcem i powinieneś znać oręż walki duchowej z diabłem, ze światem, z grzeszną naturą. Amen? Musisz znać Słowo Boże. Koniecznie. Bo kiedy szatan przyszedł do Jezusa i go kusił, i też tymi trzema rzeczami, pożądliwością ciała, pychą życia i oczu, tymi samymi rzeczami, to Jezus czym mu odpowiadał? Słowem Bożym, amen. Dlatego jeżeli chcemy mieć zwycięstwo w tych sferach właśnie, jak pożądliwość świata, która jest pożądliwością oczu, pożądliwością ciała i pycha życia, to musimy znać Słowo Boże, aby dać odpór złemu, amen. Młodzieńcy znają Boże Słowo. Oni nie tyle, że intelektualnie, ale znają, praktycznie są wojownikami. Młodzieńcy idą do wojska. Amen. Nie dzieci. Ojcowie idą do wojska. Nie dzieci. Amen. Znają. I dalej tu czytamy tak, może o ojcach. Nie, tu jest. Piszę wam, ojcowie, gdy znacie te, który jest od początku. Znacie, ale dzieci nie znają. Dzieci poznały ojca i go poznają, ale ojcowie znają. Oni nie tylko, że był moment, że spotkali się, ale oni już go znają. Oni są już doświadczeni, oni znają. Kim są ojcowie? Ojcowie już są taką grupą wierzących ludzi, którzy znają cenę poświęcenia. Bo tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna jedynego. On poświęcił. Ojcowie to są ci, co idą na wojnę, by walczyć za swoich synów, za swoją rodzinę, za swój kraj. Ojcowie są ci, którzy są w stanie poświęcić swoje życie, złożyć je w ofierze. Rozumiecie? Dzieci jeszcze nie do końca, bo jeszcze poznają życie. Młodzieńcy też może jeszcze nie do końca, bo jeszcze by chciały z życia skorzystać. Ale ojcowie to już wiecie, już troszkę wyżej. Oni już byli dziećmi, byli młodzieńcami, poznali życie. I teraz mogą oddać życie za innych. To są ojcowie. To są ludzie heroiczni, którzy za wiarę, za Boga, za bliźniego są w stanie złożyć ofiarę. Amen. To są ojcowie. To jest pewna dojrzałość życia chrześcijańskiego, że płacisz cenę dla innych, którzy na to nie zasługują. To nie nabywa się od razu. Tego nie mają dzieci, tego nie mają może młodzieńcy, a to mają ojcowie. Rozumiecie, o czym ja mówię? Do tego trzeba dojrzeć, jak ze wszystkim. I później Jan pisze tak: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto w pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Pełnienie woli Bożej to jest wystrzeganie się pożądliwości tego świata. To jest zwycięstwo nad pożądliwością oczu, ciała i pychą życia. To jest pełnienie woli Ojca. Oczywiście pełnieniem woli Ojca również jest głosić Ewangelię, modlić się o chorych, wypędzać demony, ale tą pierwszorzędną taką wolą Boga, którą Bóg dla nas daje, to, żebyśmy żyli w świętym życiu. Jak będziecie sobie czytali w ogóle czy naukę Chrystusa, czy listy, czy w ogóle, to zobaczycie na przykład w Piotra, czy w Jakuba, to jak duży akcent jest położony na świętość życia, na uświęcone życie, niż to, co ty robisz dla Boga. Na przykład musisz głosić Ewangelię, oczywiście, powinniśmy głosić Ewangelię. Ale większy akcent jest położony, wiecie, na świętość w relacji przed Bogiem i przed bliźnim, niż co my robimy dla Boga. Dlaczego? Bo jeżeli masz te uświęcone życie względem Boga i względem w relacji z innymi, dopiero wtedy możesz być Bożym narzędziem. A jeżeli tego nie masz, no niby też jakoś cię Bóg może użyć. Ale tu już jest troszkę inna liga. Dlatego tak duży jest akcent właśnie tutaj. I patrzcie, ten 17 werset, on mówi o tej pełnieniu woli Bożej. W tym kontraście relacji. Bo zobaczcie, świat, on koncentruje nas na czym? Na potrzebach ciała, oczu, tak? Coś, co jest materialne, coś, co nie jest więzią i relacją z osobą, z bliźnim, z Bogiem, ale z przedmiotami. Rozumiecie? A to, co Bóg chce nas nauczyć, to nauczyć nas więzi, relacji ze sobą i z Bogiem. Amen? Rozumiecie, o czym ja mówię? Pełnić wolę Bożą to jest dbanie o te relacje z Bogiem i z ludźmi, aby nie dopuścić do grzechu, do błędu. Ale jeżeli zamiast patrzeć się na więź, na relacje z ludźmi, z najbliższymi, z rodziną, z Bogiem, zaczynasz koncentrować się na czym? A, pieniądze, praca, tamto, śmamto, wiecie, przedmioty, to, tamto. Tracisz po prostu sens życia i radość życia. Bo pełnić wolę Bożą to jest rozumieć, że jesteś powołany do społeczności z Bogiem i z sobą wzajemnie, z ludźmi. To jest spełnienie woli Bożej, aby wystrzegać się błędu, grzechu, aby zadbać o swoją więź, o swoje relacje. I my się tego możemy tylko nauczyć od Boga i potrzebujemy do tego też ofiary Chrystusa. Bo jeżeli popełniamy te błędy w tych relacjach, to musimy je naprawić. Ale my nie możemy je naprawić po ludzku, tylko w Boży sposób. Amen. I musimy oczyścić swoje serce i pozwolić Bogu, aby On oczyścił relacje. Amen. I to jest takie moje do was przesłanie. Nic nowego wam nie powiedziałem, ale przypominam wam to, co jest kwintesencją Ewangelii. Życia. Bo życie to więź, to relacje. Nie z przedmiotami, ale z Bogiem i z ludźmi. I tego się musimy uczyć. Amen. Niech Bóg błogosławi i da wam mądrość, jak po prostu używać ten dar Boży do oczyszczania relacji, do zabiegania, budowaniu więzi, relacji między sobą, między Bogiem. Bo to jest kwintesencja Ewangelii. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za Twój Kościół, dziękuję Ci za moich braci i siostry i błogosławię, Panie, Twój lud, błogosławię moich braci i siostry i proszę Cię, abyśmy nauczyli się, Panie, tej więzi, tej relacji z Tobą, Boże żywy i prawdziwy, z sobą wzajemnie, abyśmy byli żywym Kościołem, żywym ludem, który zna swego Boga, który Mu służy i który kocha brata swego i bliźniego swego jak siebie samego. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty nas do tego uzdolniłeś, że Ty dałeś nam słowo, Ty dałeś nam ducha, Ty dałeś nam krew i że możemy, Panie, to czynić w imieniu Jezusa. Amen.